Kolejny etap. Dziś będzie katecheza o sakramencie przejścia do Ojca, żeby tam już wieczność była pieśnią nad pieśniami, żeby wszystko, wszystkie tęsknoty, które Bóg złożył w człowieku, w mężczyźnie, w kobiecie, tam były spełnione. Sakrament przejścia, my to tradycyjnie nazywamy sakramentem ostatniego namaszczenia do Soboru Watykańskiego II, ale ponieważ jest taka tendencja, wiecie, żeby zapominać o śmierci, w związku z tym powiedziano sakrament chorych, ale przecież śmierć jest na szczęście. No i dziś na ten temat co nieco powiemy, jak Jezus zostawia śmierć i co chce zrobić ze naszej śmierci. Tym sakramentem przejścia do Ojca związany jest dar pobożności, inaczej mówiąc pietyzmu, szacunku. Najpierw oddamy się lekturze, a później co nieco komentarzy.
Księga Daniela, rozdział 6.
No i gdzie tu jest coś z Ewangelii życia Jezusa Chrystusa? Najpierw to się kryje za lwem. Her Ewangelii Marka. Szatan. O, wydać moc szatana. To jest jak gdyby końcówka każdej z Ewangelii. Mianowicie jest tu mowa o tym, że tylko Jezus służył za Danielem kryje się Jezus. Służył prawdziwemu Bogu. Tylko Jezus znał prawdziwego Boga i był tożsamy z Bogiem. Przyniósł go, żeby obecni w naszych wnętrzach jako dobro i miłość dla nas i dla naszego otoczenia po prawej i po lewej, przed nami i za nami. Ale ktoś był zazdrosny, że Jezus ma takie dary, talenty, cuda czyni. Ktoś był zazdrosny. No właśnie, ci uczeni w piśmie, faryzeusze, to są te ci satrapowie, którzy cały czas marzyli, jak go wykończyć, Podchwytliwe pytania. No i wreszcie chciano wykorzystać władzę rzymską, Piłata. I tu trzeba sobie przypomnieć opis męki pańskiej, jak Piłat gimnastykuje się, żeby uwolnić Jezusa Chrystusa. Wysila się na wszystkie możliwe sposoby. A oskarżenia z dołu brzmiały: on jest wrogiem Cezara, nie każe płacić podatków Cezarowi, sam siebie królem czyni. Próbowali uruchomić w Piłacie też mechanizm zazdrości, że on jest Mesjaszem. Uważaj. Niestety na to się Piłat nie dał nabrać. Piłat dokładnie w ciągu 3 lat przestudiował tajemnicę Jezusa Chrystusa i jak wiemy z lektury Marii Waltorty, żona Piłata już była cała po stronie Jezusa Chrystusa i upominała męża. Tylko nie czyni nic złego temu sprawiedliwemu. Piłat naprawdę się bał Jezusa, ale stanął między młotem a kowadłem. Ma do czynienia z człowiekiem prawdziwym, świętym, a z drugiej strony groźby: my cię doniesiemy do Rzymu, do Cezara. Jeżeli ty nie wydasz wyroku śmierci na niego. Piłat w końcu powiedział pod wpływem tych nacisków, że to ja go ubiczuję i każę go wypuścić. Ale w tym czasie wrogowie Jezusa, satrapowie, nie byli bezczynni. Wśród prostego ludu rozrabiali i przygotowali na okrzyk: ukrzyżuj go na krzyżu. No i w końcu umył ręce i wydał wyrok. Tu jest mowa o tym, że tej nocy Piłat nie spał. Nie kazał sobie sprowadzić na łożyc. Że jakoś tam się modlił. A kiedy to się zdarzyło, że ci, którzy wymusili wyrok śmierci, wrzucenie do jaskini lwów Daniela, oczywiście tu chodzi o wydanie wyroku śmierci. Śmierć jest dziełem szatana. I gdy jednak Chrystus zmartwychwstał, nie zginął w śmierci, wtedy ci satrapowie i ich rodziny zostali wrzuceni do jaskini lwów. Otóż Daniel ma na myśli rok 70, kiedy właśnie Żydzi triumfowali, zwycięstwo nad Rzymianami, Rzymianie otoczyli Żydów podczas Paschy, wielkiej uroczystości. I tym razem Rzymianie złożyli z nich ofiarę paschalną. Rzymianie. Wzięli ich nie tyle walką, co wzięli głodem. Byli wrzuceni arcykapłani, uczeni w piśmie. Elita się zebrała na dziękczynną mszę świętą za ojczyznę. Elita zginęła w jaskini lwów, bo Jerozolima już do Boga prawdziwego nie należała. Należała do, była jaskinią. Posłuchamy 8 rozdziału Ewangelii Jana. Jaki jest wspólny mianownik między tym, co było czytane u proroka Daniela, a między tym faktem, wydarzeniem? I w jednym i drugim wypadku wrogowie szukali haka. Haka na Daniela, a teraz szukają haka na Jezusa Chrystusa w Ewangelii. Jak go unieszkodliwić? Gdyby odpowiedział, Mojżesz nie miał racji, to by powiedział, o, to by powiedzieli, zasługujesz na śmierć. A gdyby powiedział, możecie ją uśmiercić, to by niejako zneutralizował całe swoje nauczanie. Nie ma miłości. A Jezus nachylił się i pisał na piasku. Ten gest pisania na piasku, na czymś ulotnym, przez ten gest chciał powiedzieć, nie jesteście zapisani w niebie, w księgach świętych, bo i w Apokalipsie, w różnych innych miejscach, w Piśmie Świętym jest sporo takich tekstów, że wszyscy zbawieni są zapisani w Księdze Świętej, w Księdze Przymierza. Nie jesteście zapisani w Księdze Przymierza, w niebie. Jesteście zapisani w pyle ziemi. I to jest aluzja do Księgi Rodzaju. W prochu powstałeś, prochem jesteś, w proch się obrócisz. Jesteście zwykłym byłem, jesteście w grzechu. Nie ma w was życia. Jezus pisząc na piasku, na czymś ulotnym, w gruncie rzeczy pisał w sumieniach, prawo apokalipsa sumień, tym, którzy byli najstarsi i którzy byli autorami tej intrygi. Kładli kamienie i odchodzili dyskretnie, bo czuli, że nie różnią się od tej kobiety, a trzeba wiedzieć, że w języku Biblii, w symbolice Biblii, każdy grzech jest grzechem cudzołóstwa i to z szatanem. Wszyscy tu założycie duchem nieczystym. A przecież Bóg zawarł z wami na Synaju przymierze. Was poślubił. Nie ma w was tego. Poczynając od najstarszych, kładli kamienie, jest dokładnie wiedział, że już jest sam z tą kobietą. To cię potępił. Nikt cię nie potępił, nikt Panie. Ja cię nie potępiam, ale już nie grzesz. Dokonał sądu miłości i miłosierdzia. I warto też podkreślić, że jeżeli my nieraz latami stoimy w miejscu, w życiu wewnętrznym, latami się męczymy sobą i stoimy w miejscu, to tylko dlatego, że mamy po kieszeniach i w rękach za dużo kamieni potępienia na innych. Na prawo i lewo potępiamy. Potępiamy tu, przez buzię, potępiamy. Ciskamy kamieniami. Lotki, odmowy, jakaż to rozkładać po wadach i brakach innych ludzi. Jaka to przyjemność? Nieraz jedyna przyjemność. Jak to nam idzie? I wtedy Pan Jezus nam cofa swoją łaskę. U młodych, ale u starych także. Nieraz mają kłopoty z czystością. Nie czują się uzdrowieni. Wprawdzie mogą nie upadać, bo to człowiek stary też ma swoje niemożliwości. Ale wie, że ta sfera nie jest uzdrowiona, nie jest zbawiona. To wtedy sobie trzeba przypomnieć Ewangelię Jana, rozdział 8. Konfesjonalnie z mego doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś mówi, spowiada się z kłopotów z czystością, to za chwilę będzie się spowiadał grzechów obmowy, sądzenia innych. Zawsze. Albo jeżeli się spowiada z grzechów obmowy, to wiem, że zaraz będzie mu o kłopotach z czystością. A tak ogólnie, to jeżeli sądzimy, mamy kamienie potępienia za nadrzu, to stoimy w miejscu. Wielka, wielka tajemnica jest nam wyjaśniona, dlaczego ja tak się męczę sobą. To chciałoby się powiedzieć, a dlaczego tak buzię swoją męczysz w kontaktach z innymi? Dlaczego trzępisz język? I podałem także wam do przeczytania rozdział 7 o święcie namiotów. Otóż największym wydarzeniem święta namiotów było dla uczczenia pobytu Izraela na pustyni. I największym wydarzeniem na pustyni było zawarcie przymierza, zaślubiny. Izrael był wprowadzony do ziemi obietnicy nocą, często maszerowali, bo upał za dnia dokuczał i stóp ognia szedł przed nimi, znak, że są w przymierzu, że Bóg ich prowadzi. A za dnia z kolei słup obłoku, który ich osłaniał przed upałem. Miłosierdzie, oczywiście zapowiedź miłosierdzia i że ten słup obłoku, który nas chce osłaniać przed sprawiedliwością Bożą, to jest krzyż chwalebny. I że krzyż chwalebny również chce nas prowadzić wtedy, kiedy dookoła są ciemności. Wszystko było obietnicą krzyża. Święto namiotów, Żydzi gromadzili się, to był czas po żniwach, kiedy już zapadali, chciałby się powiedzieć, zimowy sen. Tak to jest święty lipcem, że w sezonie to tutaj jest marszałkowska w Warszawie, a jak przyjdzie zima, to się zamieniamy w niedźwiedzie. Śpią w swoim pokoju. Ja będę próbował coś tam pisać. A więc tak to sobie trzeba pokojarzyć. Mamy dwa typy pobożności. Pobożność Jezusa Chrystusa i pobożność Starego Testamentu uczonych w piśmie Faryzeusz. Dar pobożności inaczej się nazywa pietyzmem. Dar pietyzmu, czyli szacunek. Że tylko ten, kto ma w sobie miłość Ojca, ma szacunek także dla grzeszników. Także szacunkiem się odnosi. Bo grzesznicy to są ludzie bardzo poranieni przez lwy. No i wtedy my mamy dar pobożności, kiedy mamy szacunek też dla siebie jako grzesznik. Najpierw nieraz nadmierny mam. No i mamy szacunek dla człowieka, który sobie nie radzi z grzechem, albo w ogóle nie ma światła na grzech. I Pan Jezus radzi, żeby nie ciskać w niego kamieniem, nawet jak się jest w telewizji, tylko powiedzieć: Jezu, pomóż, pomóż, próbujmy zbawiać. I wtedy, jak zaczniemy w sobie nosić sąd miłości, miłosierdzia z krzyża, nasze życie wewnętrzne ruszy do przodu. Gest Jezusa pisania na piasku, na pyle, to jest gest pobożności, Jego pobożności, szacunku i dla tej kobiety, i dla wrogów. Jezus nie stanął, a ty słodki, ty skarłów. I nie zrobił mu w tym względzie rachunku sumienia, woni z oczu, a był kamieniami w niego. A ty, a ty, a ty. Jezus okazał szacunek. Po tego, co pisał na piasku, nie było, nie sposób było odczytać. No, a co tam w sumieniu, to już tak się czuli, że kładli kamienie i zamieniali się w młodzieńców, biali. Dar pobożności polega na tym, że nie tyle tu chodzi o kochanie Boga Ojca, tylko kochanie Boga Ojca w Jego dzieciu. Dotąd, do pewnego czasu w historii chrześcijaństwa, były dwie rzeczywistości. Bóg, mówimy w niebie, wysoko, a my na ziemi. Ale w momencie, kiedy miłość Ojca zeszła na ziemi i poznaliśmy i naturę Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Święty w niebie, to wtedy już te dwie rzeczywistości, Bóg i człowiek, spotkały się z sobą, już jest jedna rzeczywistość. To jest dar pobożności, czyli Bogu niczego nie dodamy, mimo najlepszych intencji. On już ma wszystko. Jeżeli chcesz mnie kochać, coś dać, to w moim dziecku drugim obok siebie. Daj najpierw akceptację takim, jakim jest. Daj mu miłość. Bo jeżeli jest pokaleczony, agresywny, to tylko dlatego, że ktoś go nie nakarmił, to na razie mu przebaczy, akceptuj i módl się za niego. I przykrości, które ci wyrządził i wyrządza, z lubością. To nie mów: Panie, odmień go, nawróć go. Tylko ty się nawróć. Ty się mów i do Jezusa w krzyżu: Panie, za mało ciebie, za mało twego krzyża. I wtedy Jezus rzeczywiście przemieni tego, którego zło zanurzyliśmy w jego płomieniu miłosierdzia. W starożytności, szczególnie Babilończycy, z tego słynęli, że oddawali kult ciałom niebieskim, przekonani, że ciała niebieskie rządzą ludzkim losem, że los ludzki jest zapisany w gwiazdach, to są bogowie. W tej pieśni Bóg mówi nie. Wasz los nie jest zapisany w gwiazdach, w kosmosie. Jakaś tam dziedzina teraz taka jest, która się tym zajmuje.
Astrologia,
tak. To są książki podobne. Jakieś szukanie szczęścia tam. Są specjaliści, a w telewizji od czasu do czasu gdzieś tam widzę takich zbawicieli, właściwie zbawicieli. Nic podobnego. Wasz los jest zapisany tym, którego symbolizuje słońce, które jest miłością bezinteresowną. Daje życie dobrym. Wasz los jest zapisany w Ojcu. Wasz los jest zapisany tym, który w ciemnościach świecił i świeci. Księżyc to robi, prawda? Świeci w ciemnościach Golgoty, Krzyża. No i w gwiazdach świętych. Bóg do Abrahama mówi, twoje potomstwo będzie świecić jak gwiazdy. W darze pobożności człowiek bierze życie z góry, pozwala się rządzić miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. A gdzie mamy jeszcze w Piśmie Świętym wymienione Słońce, Księżyc, Gwiazdy? Apokalipsa, rozdział 12. Tak, no a o kim tam jest
mowa?
Niepokalany. Czyli ostatecznie pełne zwycięstwo, pełny tryumf daru pobożności przyjdzie do nas, do naszych wnętrz poprzez Marię, poprzez tę, której daje siebie nam Ojciec, Syn i Duch Święty. Bo grzech ciemności weszły przez szatana, przez niewiastę. Przez niewiastę szatan będzie ośmieszony. I szatan jest ośmieszany w naszym życiu wtedy, kiedy właśnie my nie sądzimy, ale pozwalamy, żeby Jezus osądził, czy zbawił drugiego człowieka. Człowiek pobożny pozwala, żeby rządziły jego życiem te światła. I jeszcze dotknijmy przypowieści. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Po grzechu pierworodnym człowiek chce swoje życie zabezpieczyć w ziemi, w wartościach tej ziemi. Chce swoje życie ukryć przed tymi wszystkimi, którzy zagrażają jego życiu. Czytajcie to w książeczce, niektórzy z was to już znakomicie opanowali i już głoszą to, czego się bardzo cieszę, ale zwróćcie uwagę na to, że tym człowiekiem, który odkrył skarb, czyli grzesznika, człowieka, który tożsamia swoje szczęście z wartościami, wydał wszystko, co miał. Jezus w krzyżu, dobre imię, twoje życie, żeby nabyć ten skarb każdego z nas. Duszę naszą. I odchodząc do Ojca, zaniósł nas. Już tam żyjemy. Niby tu, a w gruncie rzeczy tam. Tak naprawdę najpiękniej to tam. Również jak mówiłem w różańcu, Maryja też nas zaniosła. Odtąd, moi mili, nie szukajcie skarbu. Tylko na końcu wam przeczytam taki cytat z dzieła Gandhiego, który genialnie powiedział. Jakie są fałszywe religie? Jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijaninem, każdym chrześcijaninem. Jestem hindusem z hindusem, mahometaninem i Żydem. Ortodoksyjnego hindusa, mahometanin, nie ma prawa usiąść na tym samym dywanie, co hindus, ani jeść z nim posiłku. I mówi, to jest chore szatańskie w każdej religii. To jest chore szatańskie. Wszyscy w sercu Ojca, który przyszedł w Jezusie, jesteśmy jedno. Nie ma wielkich, nie ma małych, nie ma biednych. Tego sobie wam życzę. Amen.